słuchajcie, witamy was w 140. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, a wraz ze mną dzisiaj, jak widzicie, trochę tłum, a po mojej prawej stronie Tomek. Cześć, Tomku.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Maciej, którego już znacie.
Dobry wieczór.
Oraz wielki nieobecny, czyli Adam. Uwaga, Adam się pojawił. Boże, wszyscy teraz klaszczą.
Jezu, byłem tydzień temu, odczepcie się.
Jesteśmy w trochę nietypowym miejscu. Jak widzicie, za nami trochę stare komputerów. To jest tak zwany hackerspace.
Hackroom.
Hackroom.
Hackerspace to jest...
No, ale to Muzeum Lotnictwa. Na ekranach sobie lecą jakieś fajne rzeczy, które Maciek tutaj pouruchamiał. Mamy też lokalnych wielbicieli, ale nie chcieli grać tutaj z tej strony, więc siedzą za kamerą, ale pewnie będziecie ich też słyszeć.
Mamy publiczność jak w sitcomie, będą bili brawo.
Tak. Nie wiem, czy słychać brawa z sitcomu.
Ja chciałem przypomnieć też, że mamy Stefana.
Tak.
Stefana i Tomku, jak jest ich koledze na imię?
To jest Man in the Middle.
Man in the Middle.
Czyli Linux.
Man in the Middle i Stefany. Dobrze, napiszcie, czy dobrze nas słychać, czy wszystko jest ok, bo jeszcze przed chwilą sprawdzaliśmy setup i chyba wszystko powinno być ok. Super. Dzięki, słychać. Brawa, słychać też, chłopaki, jak coś to. Możecie robić sitcom. Dobrze, dzisiaj mamy parę tematów standardowo, jak to w tej formule, czyli pogaduchów do cyberpoduchów. Pierwszym tematem jest ostatni włam Vanadesku. I to było ciekawe, dlatego że Vanadesk chyba jakoś po cichu starał się zmitygować, nie lubię tego słowa, na szybko wypuszczając aktualizację Vanadeska z nowym podpisem binarek. No i wtedy się jakoś ludzie chyba wytrygerowali, że coś tam się wydarzyło w tym Vanadesku i zaczęli się przyglądać.
Tak, to było dziwne, bo o włamaniach czasem dowiadujemy się z komunikatów, czasem dowiadujemy się z tego, że jakiś haker coś wrzuci do internetu, a tu dowiedzieliśmy się ze spekulacji na Twitterze, bo ktoś uznał połączenie faktu, że planowana przerwa serwisowa usługi zdalnego dostępu wyniosła 48 godzin, co jeszcze chyba nie jest standardem rynkowym, a przy okazji powstała nowa wersja aplikacji z nowymi kluczami, które nie były zmieniane od paru lat. I ktoś połączył te kropki i pomyślał, a czy może to był jakiś incydent? I tak od słowa do słowa okazało się, że chyba faktycznie właśnie. A jaki incydent? To jest bardzo dobre pytanie. Co się stało? Nie wiemy. Komunikat ma trzy linijki, z których w dwóch nie ma żadnej treści, a w trzeciej jest informacja, że ktoś się włamał, ale już go wyrzucili.
Tak trochę dziwnie.
No taka przerwa techniczna na 48 godzin to z reguły jakby świadczy o tym, że albo coś bardzo nie poszło na produkcji, albo komuś poszło dużo lepiej niż zakładali.
Co ciekawe, tam były awarie już wcześniej, bo od 20 stycznia. Akurat jako jedna chyba z rzadko spotykanych firm mają bardzo ładny status, gdzie wyświetlają informacje o wszystkich przerwach i wykresy i w ogóle, więc to można sobie przeanalizować, że od 20 stycznia się coś bardzo psuło, także klienci nie mogli się logować i oni to próbowali od 20 do 27 naprawić, a 28 wyłączyli systemy na dwie doby i wtedy już na pewno nikt nie mógł się zalogować, więc faktycznie problem został rozwiązany.
Właśnie naprawili, w sensie już znaleźli przyczynę i...
Znaleźli przyczynę, systemy były.
Tak,
tak, i to była przyczyna.
Ale Tomku, ty jesteś po tej atakującej stronie. Jak to jest, w sensie to, co Adam wspomniał, że tak długo cicho było coś, czy jak wy w ramach akcji red teamowych gdzieś się wbijecie, to też staracie się być cichutko?
To znaczy w większości wypadków nie staramy się, ale to jest celowe. To znaczy liczymy na to, że nas znajdą, żeby jakby zamanifestować, tak? Jakby pewnie gdyby naszym celem, czyli jak sobie na początku każdego ćwiczenia sobie definiujemy, jakie są cele, gdyby celem było to, żebyśmy byli jak najbardziej cicho, to by było to do zrobienia, no ale wtedy to wszystko by się pewnie rozwlekło też w czasie. No ale to jakby jak najbardziej da się tak zrobić. Szczególnie jak pewnie masz infrastrukturę wielkości troszkę większej niż domowa.
Delikatnie.
Vanadeskiem jest.
Odrobinkę. Mamy pytanie, właściwie nie pytanie, tylko stwierdzenie, że podobno pojawiło się już repo z Vanadeska do kupienia na darknecie tak zwanym. Ja widziałem dzisiaj te newsy i wydaje mi się, że to było zestawienie haseł, loginów i haseł, i to nie. Potem okazało się, że to stare loginy i hasła ze Steelerów, było po prostu kompilacje, ktoś wyciągnął, więc jeszcze chyba nic się nie pojawiło. Nie wiem, może coś nas ominęło, jak tu siedzimy w tym bunkrze.
Dwie rzeczy tu bym dobrze byłoby skomentować. Pierwsza to ta, o którą ja zapytałem, i zostało to szybko zdementowane tu na tak backstage'u wcześniej. To znaczy. Parę osób rzucało tweetami, że to się wszystko ten włam, znaczy teoretyczny włam, bo nie wiemy, rotacja certyfikatów koreluje z przejętymi sesjami na Anydesku i to zostało zdementowane, że podobno rozwiązanie jest zaprojektowane w ten sposób, że nawet przy przejęciu infrastruktury no, proksującej te połączenia, jakby zestawiającej połączenie między klientem a serwerem, to w teorii nie powinno być możliwe, to jakby uspokaja. Natomiast zastanawia mnie, jaki musiał być powód zmiany certyfikatu.
No, mógł być bardzo prosty. No, został skompromitowany. No,
został wykradziony, tak, w komunikacie było. No,
tak, ale piję do tego, że to znaczy, że musiał leżeć jako zwykły plik na dysku.
Niekoniecznie, ponieważ ciekawostka, w certyfikacie jest ścieżka do pliku, z którego było kompilowane, i ten plik w starym certyfikacie leżał w folderze zupełnie innego użytkownika. Więc wygląda, jakby ktoś całą infrastrukturę gdzieś kompilacji
Czyli
tego, przeniósł.
Że taki certyfikat można mieć na HSM-ie i wtedy on jest jakby że da się tym wtedy podpisać coś i wtedy też należałoby rewałknąć certyfikat. Bo
sugerujesz, że mieli HSM-a.
Nie sugeruję, że można byłoby mieć HSM.
I mów trochę głośniej, bo ludzie narzekają, że za cichy jesteś.
Można byłoby mieć HSM-a.
Tomek chce po prostu ASMR wypróbować, jak coś to. Potem ma stream osobny, ale po 23.
Mam nawet w domu HSM-a.
Takiego małego są te takie, ale nie, są to właśnie
Ubico testowałem. Tu pozdrawiam kolegę Pąckiego, który też testował. W zasadzie to on robił stres testy, ile to podpisów na sekundę da radę zrobić. Nie wiem, czy ktoś używa HSM-a licząc na ileś podpisów na sekundę, ale no. Ale dobra, wracając do tematu, no tak. Można było mieć HSM-a.
To ja zapytam, czy udało ci się wdrożyć produkcyjnie HSM-a w swoim domowym środowisku? Znając ciebie, nie jest to pytanie abstrakcyjne.
Oczywiście wszystkie release'y Windowsowych binarek, które wydaję, są nim podpisane.
Czy istnieją jakieś?
Nie, jeszcze nie.
Ale gdyby istniały, na pewno by
oczywiście.
Były.
Wtedy bym kupił certyfikat do podpisywania kodu, trzymałbym na tym HSM-ie i właśnie z tego HSM-a za pomocą tego HSM-a podpisywałbym ten kod.
Byłoby wtedy prawdziwie bezpiecznie.
Może słucha nas jakiś deweloper, który zainspirowany tą teorią wdroży ją w projekt.
Przyjdzie w poniedziałek.
Ale słuchaj, ostatnio chyba Grzesiek Tworek przed świętami rozdawał certyfikaty do podpisywania binarek. Jak ktoś mu pokaże jakieś fajne repo i projekt open source'owy, to chyba rozdawał, z tego co pamiętam.
No to słuchajcie, Tomek ma ASM-a, Grzegorz ma certyfikaty.
Tak, więc możecie się dogadać. Chyba nawet pracujecie w tej samej firmie, nie wiem, jakoś tak.
Tak, słyszałem.
Dobrze. Konkludując, Anydeska, tak trochę statystyk. 170 tysięcy klientów, w tym 7-Eleven, Comcast, Samsung, MIT, Nvidia. Także no, jakby czekamy chyba, co tam się, w którym kierunku to pójdzie i tak. Jak bardzo się to rozwinie.
Czyli jest jeszcze jedna rzecz, która jest istotna. To jest taki bardzo ładny przykład. Nie chcę powiedzieć marketingu w czasie rzeczywistym, raczej takiego gonienia za karetką. Bo jak to się zaczęło sypać w piątek, to widziałem sporo komunikacji, po pierwsze od vendorów, że tutaj mamy inne rozwiązania tego typu, które są lepsze.
I nie mieli naszego VPN-a, więc się włamali.
Tak.
Tak, i jakby zawsze mnie rozczula ten argument pod tytułem nasze rozwiązanie jest bezpieczniejsze, bo jest w ich chmurze, albo bo jest self-hosted. I to trochę nie ma znaczenia. Tak. Ważne, że ono jest bezpieczniejsze. Ale też druga rzecz, sporo od razu odezwało się firm pod tytułem tutaj mamy dane z wycieku, jakbyście chcieli, to my je kupimy. I to ostatnio jest tego plaga. To znaczy ja patrzę na różnych klientów, gdzie właściwie po dowolnym incydencie dotyczącym dowolnego vendora za chwileczkę przychodzą maile, są hasła tego vendora, nieważne, że są z 2007 roku i pewnie są bezwartościowe, ale ponieważ był incydent, są hasła, to przesiądźcie się na nasze rozwiązanie, więc obawiam się, że tego będzie więcej.
A to chyba zawsze tak jest, to są te scare tactics tak zwane, tak?
Tak, to jest straszne, do jakiego czarnego, nie wiem jak to powiedzieć, czarnej epoki marketing security został zapędzony, że jakby...
A to i firmy antywirusowe zaraz...
No tak, tak, tak. Jakby nie mieli państwo naszego antywirusa.
Właśnie, to... Jak ten gość z Sofosem od szpitala.
Tak, dokładnie. No a Sofosie by to się nie wydarzyło.
A to niespodziankę.
Tam było podwójne dno, bo oni mieli coś od Sofosa, ale chyba nie to. To chyba nie był antywirus.
Steel, jakby.
No tak, tak, tak. Idea ta sama.
Okej. Okay. Chłopaki, lecimy dalej. Wyciek token do prywatnego repo Mercedesa.
Jak to możliwe?
O, niespodzianka.
Powiedział Red Teamer.
Token, który umożliwiał na dostęp do wewnętrznej instancji GitHuba. No i oczywiście do kodu źródłowego, którego używa Mercedes w swoich zabawkach i pewnie w infrastrukturze. Znalazł to Red Hat właściwie. Czy oni są z Red Hatem połączeni?
Chyba nie.
Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ich jakaś tam research? No dobra, nieważne. Tomek zaraz sprawdzi to w internetach.
IBM.
Tak. Tomek zaraz sprawdzi.
Nie wygląda na
Red. Nie są. Dobra. Red Hat. No i to jest ciekawy case, dlatego że wyciekły, mogły wyciec, to nie jest jeszcze oczywiście potwierdzone. Bazy danych, klucze dostępowe, hasła.
No czekaj, powiedzieli, że wszystko. Do wewnętrznego repo.
Tak, ale udało im się do tego repo dostać. Potwierdzili dostęp, więc no, wewnętrzne repo może było na zewnątrz.
Wewnętrzne repo na GitHubie. No bo...
A, wewnętrzne repo trzymane na zewnątrz.
No bo nie wiem, czy wiesz, ale od kiedy weszły chmury i sasy tak na pełnej bombie, to wszystkie wewnętrzne rzeczy są wewnętrzne tylko dlatego, że są nieindeksowalne przez Google i one są już wtedy wewnętrzne.
A, czyli mówimy o dark webie.
Albo deep webie.
Albo deep webie.
Mówimy o deep
repo. Głębokie ukrycie. To jest to głębokie ukrycie.
Tak. Mówimy o repozytoriach, które nadal są w internecie, ale bez tokenu go nie widzisz.
Okej.
Tak. Słuchajcie, no to jest o tyle ciekawy case, że to jest Mercedes i nie wiadomo, co tak naprawdę mogło wyciec i czy wyciekło.
Kod źródłowy HTML-i.
Tak, które wyświetlają interfejs na CarPlayu Mercedesa. Ale idąc dalej, jeżeli faktycznie ktoś posiąził dostęp do takiego repo, to co mogłoby się ciekawego stać? No, pamiętajcie, teraz te wszystkie samochody są connected, mają różnego rodzaju usługi dziwne.
Linux, ROG Linuxa na samochodach.
ROG Linuxa, Mercedesa. Androida.
Myślę, że podstawową funkcją posiadania dostępu do takiego kodu jest uzyskanie możliwości odblokowywania płatnych funkcji, bo to nikogo nie interesuje hakowanie samochodów. Ich interesuje odblokowanie tylnej osi świateł i podgrzewania foteli zimą.
Nie chciałbyś Duma odpalić na swoim samochodzie?
Nie, absolutnie nie. Ja chciałbym mieć funkcje, za które zapłaciłem i już nie mieć ich w abonamencie, a teraz producenci coraz częściej korzystają z tej opcji, że bez abonamentu to jednak aktywacji nie będzie. Podobno w Mercedesie po każdej wizycie w serwisie trzeba znowu wgrywać z powrotem oprogramowanie zmodyfikowane, bo nadpisują, korzystając...
Ale to już każdy serwis od dawna, bo BMW też.
O Boże.
Nie.
No, oprócz tych marek, które nie sprzedają jeszcze płatnych funkcji.
Słuchajcie, jakby oczywiście jest to coś, co można szybko zmonetyzować i prawdopodobnie Mercedes w swoich kodach źródłowych ma też generator kluczy właśnie do odblokowania różnych feature'ów, bo why not, pewnie takie coś posiadają. No ale pamiętajmy, że te wszystkie samochody mają te wszystkie takie dziwne funkcje connected, które pozwalają na przykład zdalnie otworzyć samochód albo też wyłączyć na niego tracking.
Wiesz, zależy wszystko od jakości kodu. W teorii znowu dobra kryptografia jest dobra, kiedy nawet jak wycieknie, nadal jest dobra. I tu się może okazać, że tam
jest zła.
Że jej nie ma na przykład.
Ja tak z 10 lat temu to bym się jeszcze o to martwił, że kod źródłowy, nie wiem, systemów dostępowych do pojazdów wyciekł. Teraz chyba już są trochę lepsze po tym, jak
no właśnie, badacze się tym pobawiło. Dokładnie mam taką nadzieję, ale to się... Ja bym się najbardziej obawiał z kolei takiego boostu backhantów, no bo masz kod źródłowy, nie rewersujesz w ciemno.
Nie słyszałeś tak przez ostatnie 15 lat z 30 razy wyciek kod źródłowy, tu wstaw nazwę produktu, teraz to tak. Się posypie bugów, tu wstaw oczekiwania. Ile razy kod Windowsa wyciekał i jakoś wysypu bugów nie było. No.
Znaczy po prostu, że będzie dużo łatwiej. To nie jest tak, że nagle zaleją nas... Nie. Że dzieciaki będą biegały z fliperami zero po osiedlu i bluescreenowały Mercedesy.
Bo tylko do tego flipper się nadaje, podobno.
Tak, tylko po prostu możemy się o tym nawet nie dowiedzieć, tak?
No to skoro się nie dowiemy, to czemu mamy się tym nawet przejmować?
A nie, ja się tym nie przejmuję, bo nie mam Mercedesa.
Bardzo dobrze.
Jak to nie masz? A to czyjej?
To nie twój Mercedes?
Stał, otworzył się i...
Nie mam tych kluczy dostępowych, tak?
Flipper Zero powiedział, w pobliżu jest Mercedes, czy chcesz go otworzyć? Kliknąłem okno i pojechał.
Ale linka do tego softu kolega pyta.
Właśnie. Tak. Mamy już zamówienia pierwsze na odblokowanie feature'ów, Tomek, także...
Ale wiecie co, ja się...
Trzeba odblokowywać jakieś Mercedesy? Mamy tu przedstawiciela Dragon Sector.
Ja się martwię czymś innym, bo tak... Mercedes to jest jakby nie patrzeć duża firma. I dlaczego to repo było wystawione na GitHub Enterprise zamiast jakoś jednak trzymane wewnątrz infrastruktury?
Ale chcesz szczerą odpowiedź, czy chcesz odpowiedź taką...
Nie, tak szczerze się zastanawiam jakby.
Bo pieniądze, bo utrzymanie wewnętrzne, znaczy w którymś momencie obstawiam, że poszło jakby pieniądze. Tu masz fixed price za usługę, a tak musisz utrzymywać wewnętrzne serwery, na których stoi wewnętrzny licencjonowany Bitbucket albo coś innego.
Ale poczekaj, Tomek, jakby mówimy o Mercedesie, a nie o firmie pana Kazimierza z
Ostrołęki. Tak, dokładnie, absolutnie. Jakby mówimy o dużej firmie, w której na sam koniec zwolniają, to nie jest tak, że Mercedes tak robi, decyzje biznesowe są podejmowane w Excelu przez osobę, która nie rozumie znaczenia kolumn. Nie sumuje się, skreślamy. Jestem głęboko przekonany, że tak mogło być.
Tomek jest boleśnie doświadczony życiem w korporacji.
Excelem.
Zbieram opinię.
Znaczy ja to słucham tego codziennie, także tego łkania, jak tam siedzi w kącie i płacze.
Mądrze mówi.
Nie, no tak, oczywiście.
Znaczy tylko... To jakby to nie jest przytyk do tej konkretnej firmy, tylko tak po prostu jest. Jakby na samej górze ktoś, kto podejmuje decyzję, stwierdza, że jakby, no nie wiem, rynek idzie do przodu motoryzacyjny, potrzebujemy wydawać elektryki, musimy zbudować nową fabrykę baterii, wewnętrzne repo jest mniej ważne. A przecież GitHub jest, nie wiem co, GitHub, Azure DevOps, nie wiem, wstaw tu nazwę.
Jest bezpieczny, bo jest chmura, chmura jest bezpieczna.
No tak, dokładnie.
To 100 euro, tam 100 euro i nowa fabryka jak znalazł.
Więc jakby ja szczerze powiedziawszy nie wiem, czy tak bardzo doczepiałbym się, że to jest jakby... Poza tym drugi kontrargument, dlaczego wewnętrzne repo nie jest magicznie super bezpieczne, ponieważ... Obecnie im większa firma, tym większa infrastruktura, tym bardziej ona jest podziurawiona i połączona z chmurą. Więc tak naprawdę to wewnętrzne repo jest duża szansa, że i tak byłoby wyrutowane na świat, bo port forwarding, bo nie wiem, nasz azjatycki przyjaciel potrzebuje dostępu przez internet i wystawiliśmy mu SSH albo coś.
Wiesz co, ale jakby ja nie walczę z tym trendem, bo tego trendu nie da się zmienić. Natomiast tak patrzę zdroworozsądkowo, że strasznie łatwo akceptujemy tego typu ryzyka. Znaczy strasznie szybko się przyzwyczailiśmy, że tak, to będzie robione bez sensu.
Znaczy ja bym zadał inne pytanie, bo to czy tak trudno jest zbudować swój DevOps pipeline, żeby nie mieć tam tokenów? Bo to jest inaczej. Będziesz miał do tego repo, ktoś kiedyś w końcu będzie miał dostęp. Czy to wewnętrznie na przykład machniesz się w uprawnieniach i wszyscy pracownicy, czy to właśnie puszniesz na serwer, który jest publicznie dostępny, cokolwiek. Prędzej czy później, jeżeli trzymasz ten token w repozytorium, to nie jest, to nie tak. Nie tak się robi, tak? Więc ja bym zostawił, że jakby cloudy, nie cloudy, ryzyko po prostu. To jest...
Wiesz co, nie, ja myślę, że my po prostu gdzieś pojawi się w pewnym momencie temat sensownego zarządzania tego typu rzeczami, bo to są na przykład... Jakiś czas temu ktoś mnie zapytał, chyba na Facebooku, czy są jakieś mechanizmy wyjmowania tokenów z kodu, który sobie były pracownik szczekautował na swoją prywatną maszynę. I odpisałem, że tak, należy zmienić tokeny. Tak. On mówi, nie, no takie rozwiązanie to my znamy. Ja mówię, no, to...
Czy możesz też wziąć młotek i jakby zrobić, jak to się mówi, degaussing dysku osoby, która się zwolniła młotkiem.
I kolano jeszcze.
I wtedy tak. Wtedy one
wyjdą
z jego
kolan.
Rąk. O, tak.
No, tak.
Ale zgadzam się z lekkością podejmowania decyzji związanych z akceptacją ryzyka, ale ja bym je przeniósł w stronę nasze, jak to się ładnie, nasze procesy rozwoju oprogramowania w firmie są większym źródłem ryzyka niż na przykład decyzja, czy się przesiadamy z wewnętrznego na zewnętrzne repo. Tutaj, no bo 20 lat temu, jak miałeś wewnętrzne repo i cały twój wewnętrzny system rozwoju oprogramowania był naprawdę wewnętrzny i jakby nikt nie miał Copilota i nikt nie miał nie wiem czego, tak, z internetu. Część infry mogła być zupełnie offline'owa. Okej. Okay. Ale w tym momencie twój cały pipeline DevOpsowy jest praktycznie w internecie w części, tak? Albo korzysta, albo non-stop zaciąga, więc rozsądnym krokiem, tak ja uważam, to jest moje zdanie, byłoby po prostu zrobić inną analizę ryzyka, okej? Zakładając, że to wszystko jest online i to wszystko w którymś momencie będzie czytane przez osobę, która tego czytać nie powinna, czy to jest pracownik wewnętrzny, czy to jest internauta, to zaprojektujmy to tak, żeby no, nie było tych kluczy tam nigdy. Smutek.
Trudne. Nie, to jest smutek, dlatego że słyszę to z twoich ust.
To jest smutek.
W życiu widzieliśmy już dużo i jakby...
Jak,
i tak, to jest smutek.
No, ale to jest poprzedni case tak samo. Certyfikat do podpisywania kodu wstają, że leżał obok tych tokenów. Więc jak ktoś gwiznął repo, to gwiznął Anydeskowi też certyfikat. Nie jest jakby absolutnie prawdopodobne, że tak było.
Może po prostu ktoś zgubił laptopa.
Cokolwiek, tak by...
I nie miał zaszyfrowanego. No dobrze. Słuchajcie, możemy tak jeszcze długo. A mamy Cloudflare'a jeszcze w kolejce.
I znowu ukradziony token.
Tym razem przez... To był token... Do Okty bodajże?
Tak.
Tak, do Okty.
O ile. To jest Okty tokenek do Cloudflare'a.
Tak. I wcześniej jeszcze wolnęli Okty, więc...
Tak, jakby... o mój, w październiku 20 tam chyba,
o mój,
3.
O mój Boże, Trust...
Zero Trust.
Zero Trust, jak najbardziej. Tak.
Nie, ustaliliśmy, że Zero Trust to... Nie, jak to ustaliliśmy, że to jest Trust Everyone? Tak?
Zero Care.
Zero Care, właśnie. Mamy nową nazwę, Zero Care.
Tak.
Włamanie do Okty nie było niczym nowym, bo było powtórką z rozrywki, natomiast nowe było podejście włamywaczy, którzy zorientowali się, że w ticketach supportowych dużo klientów przesyłało takie pliki, które zrzucały wszystko łącznie z ciasteczkami ze stacji klienckiej i tam w tych ciasteczkach były tokeny dostępowe. Cloudflare wtedy powiadomiony o tym, że Okta się dowiedziała od jednego ze swoich klientów, że miała włamanie, już po tygodniu poinformowała o tym pozostałych klientów, to może o tym kiedyś osobny odcinek, zrotował wszystkie poświadczenia, które mogły być ujawnione w tym ataku. Ale okazało się, że o czterech zapomniał. Zapomniał o jednym tokenie i o trzech chyba loginach i hasłach, które okazały się być zdatne do dostępu do infrastruktury firmy Atlassian, hostowanej w Cloudflare, takich narzędzi na przykład jak Jira.
I Confluence.
I Confluence.
Bitbucket wspomniany.
Bitbucket. Tak, święta trójca sprawnego zarządzania IT w organizacji. No i po tam dwóch czy trzech tygodniach ktoś skorzystał z tych dostępów. Ciekawe, że nie od razu, tylko by ktoś odczekał, żeby się nie rzucać tak na te poświadczenia.
Obawiam się, że nie odczekał, tylko nie kapnął się wcześniej. Tak.
Albo się nie zorientował, co ukradł. Albo nie wyrabiał z przetestowaniem.
Znaczy z tym niezorientowaniem się to chyba tak nie jest, dlatego że z tego, co wyczytałem, była persystencja na tym...
Ale pierwszy dostęp był 14 listopada, a wyciek 23 października, więc tam 3 tygodnie minęły między wyciekiem a wykorzystaniem.
Doba obowiązuje też przestępców, także oni nawet po paru dniach 24/7 też się kiedyś kładą spać i muszą zakolejkować te terabajty wyciekniętych danych.
W każdym razie
taki life work balance.
Tak.
Po uzyskaniu dostępu do infrastruktury Cloudflare próbowali sięgnąć dalej, poza te serwery, do których mieli dostęp. Najpierw sobie zabezpieczyli dostępy do tych serwerów. Nawet chyba jakiś framework typu Sliver sobie zainstalowali, a potem próbowali dobrać się do serwera mającego dostęp konsolowy do budowanego właśnie centrum danych w Brazylii. To ciekawe podejście atakującego, który nie atakował produkcyjnego centrum danych, tylko postanowił wycelować w takie, które znajduje się w trakcie konfiguracji, słusznie pewnie się domyślając, że tam może mieć trochę większe szanse niż w produkcyjnym. Ale się nie dostał. I najwyraźniej te działania, to rozpychanie się w sieci wewnętrznej zostało wykryte w pewnym momencie i zablokowane. Natomiast mnie najbardziej ucieszyła i zbudowała reakcja Cloudflare'a. Cloudflare bardzo obszernie, po pierwsze, opisuje, co się stało, jak zwykle. Poczytajcie sobie raporty na blogu Cloudflare'a o każdym incydencie, każdym problemie, chyba firma o najwyższym poziomie przejrzystości w branży. Natomiast to, jak zareagowali na to, że ktoś próbował się do nich włamać, zrobili otwarty konkurs dla swoich pracowników pod tytułem, gdzie jeszcze mogli włamywacze się zagnieździć. Sprawdzili wszystkie te miejsca, potem wynajęli firmę zewnętrzną, która sprawdziła, czy oni dobrze sprawdzili. Potem przerotowali kilka tysięcy poświadczeń, przeimadżowali i przekonfigurowali kilka tysięcy serwerów, a infrastrukturę centrum danych, do którego prawdopodobnie sprawcy się nie dostali, na wszelki wypadek oddali producentowi sprzęt i kupili nowy. Tak, no, to nie jest dmuchanie na zimne, to jest dmuchanie na lodowate.
No ale czy to nie jest na przykład sanitarne minimum, twoim zdaniem, które powinno
ale
być?
Ale ja się bardzo cieszę, że firma, z której usług korzystam i która zapewnia bezpieczeństwo dostępu do moich usług, ma takie podejście, natomiast widać, że faktycznie poszli kilka kroków dalej, niż zrobiłaby to większość ich konkurencji.
Zdecydowanie.
Co jest dobrą rekomendacją korzystania nadal z ich usług.
Ciekawy case jest jeszcze jeden i to tutaj pytanie do ciebie, Maćku, bo ty bardzo często zajmujesz się forenzykiem różnych tematów. Według Cloudflare'a wykryli 23 listopada aktywność, zablokowali, odcięli dostępy 24, czyli dzień później, ale forensik rozpoczął się 26 dopiero. Mhm. Co się stało z tymi dwoma dniami?
Weekend?
Oni nie pisali w raporcie? Coś chyba było.
Nie czytałem tego raportu, więc pytam. To wy czytaliście,
to jest,
no co?
To jest na przerwę, faktycznie, ale teraz będą...
Bo to jest jakby od momentu wykrycia, tak, do że zbierali twarde dyski z infrastruktury, ściągali je z Brazylii.
Coś było, ja to czytałem dzisiaj rano, ale nie pamiętam, co to było. Zaraz wyjaśnimy, co to
20,
było, coś się
25
działo.
To sobota.
Tak.
No tak. I, no oczywiście, jak walnęli Cloudflare, to wszyscy mają sobotę, to nie, jakby nic nie robimy.
No, szabas jest, no.
Możesz mieć na przykład na tyle dobre odcięcie, że...
Ale mówisz, że forensik zaczął się
26? Tak.
Czyli no nie, w niedzielę.
Alfred Actor Access Terminated było 24.
Tak. Mhm. Ale forensik rozpoczął się właśnie...
No wiesz, to trochę pytanie, co się działo z tą infrastrukturą, bo że tak, że ona była odcięta, była zgaszona, to może faktycznie nie ma pośpiechu. No, jeżeli mówią o centrum danych, które nie było produkcyjne, wiedzą, że odcięli mu dostęp 24, no i może jest tak, że systemy są odseparowane, nic się tam nie dzieje, jakby wiedzą, że nie ma ryzyka, że ktoś będzie coś czyścił. To jest nieszablonowe, zgadzam się. Jakby to, natomiast...
Ja mi się wydaje, że to było tak, że 26 to oni CrowdStrike'a zatrudnili po prostu, że okay. CrowdStrike zaczął swoją pracę dwa dni po nich. To oni zaczęli sami, a CrowdStrike'a wzięli chwilę potem.
Ta dziura mi jakby trochę się jakby nie pasuje tutaj.
Ja bym zapytał, raporcie, tylko dwa dni? To jakby...
Nie, ale już pomijam, że odcięcie od
infrastruktury. Skończyli forensik w styczniu.
Tak. Nie, bardzo mi chodzi, to wiesz, ktoś podjął decyzję w ciągu dwóch dni. Jakby
ale to odnosząc się do tego, co mówi Adam, to ja widziałem wielokrotnie przypadki, gdzie ktoś na przykład pisze, że prosi o pilny kontakt w sprawie analizy forensikowej, oglądam materiał, a to jest włamanie sprzed dwóch miesięcy. I to jest system produkcyjny, który dalej jest produkcyjny, więc zasadniczo nie za bardzo jest co analizować.
Ja na pewno nie mam wirusów, bo codziennie mój program antywirusowy wykrywa i usuwa parę.
Tak. Była ta historia włamania do giełdy papierów wartościowych, gdzie administratorzy, więc po prostu usunęli to konto i ono wróciło po dwóch tygodniach i wtedy się zaczęli zastanawiać, dlaczego.
Ciekawe podejście.
Jakby backup, jakby zapasowe. Czemu ustawić tylko hasło takie, żeby wszyscy znali?
Hery mu płaciły? Mu dodatkowo...
No właśnie, trzeba go było po prostu zatrudnić. No
to... Tak.
To by było ciekawy case. No dobrze. Tak, nadal jakby ja poczytam ten raport sobie dzisiaj wieczorem pewnie, bo też interesuje mnie, co tam się wydarzyło w ciągu tych trzech dni od wykrycia. Tym bardziej, że to nie jest tylko odcięcie z infrastruktury, bo była persystencja w dzirze i no tam chyba wymaga to trochę szerszego podejścia niż
persystencja
tylko...
w dzirze? Tak.
Tak. Znaczy, miałeś kiedyś taką?
Zależy. O Boże. Zależy, jak je, jaki mieli dostęp. Jeżeli mieli dostęp do WebUI, to i zrobili sobie z tego persystencję, no to powiem szczerze, dobre salto.
Używali script runnera, z tego co widzę.
Dobrze. To już to jest automatyka w Jirze, więc musieli sobie zrobić automatykę na przykład, że przy dowolnej modyfikacji dowolnego ticketu mój kod się tam, nie wiem, co zrobi. O, to okej, okay, to... To już panu mówię, jak to się robi.
Ale bo to jest też dobry case dla Red Teamu, jak się wykonuje ćwiczenia, to pierwsza rzecz, której się szuka, to Confluence i Jira?
Znaczy, szuka się czegoś. Bucket? Ostatnio trafiłem na dobrą nazwę Easy Accessible and Open Repositories. To w raporcie jakiegoś brytyjskiego audytora było właśnie ładnie nazwane, że to są łatwo dostępne i otwarte repozytoria, bo to niekoniecznie musi być, nie wiem, dokumentacja. I do tego się zaliczają wszelkiej maści SharePointy, Confluency, wiki wewnętrzne, Bitbuckety, GitLaby, no wszystko, co...
ma problem z kontrolą dostępu.
Wszystko tak. Jeżeli nie zostało poprawnie skonfigurowane zawczasu, to ma problem z kontrolą dostępu i albo bez w ogóle uwierzytelnienia świeci ciekawymi zasobami, albo po uwierzytelnieniu się jako dowolny pracownik. Tak, jest jakby, więc to są taką ładną nazwę, która myślę, że fajnie oddaje. Już teraz znam i używam.
Natomiast jeszcze jedno pytanie, no bo jakby konfiguracja to jest jedno, ale weźmy poprawkę na to, że przy odpowiednio dużej skali organizacji i przy odpowiednio intensywnie wykorzystywanym pipeline'ie takim DevOpsowym, to tam jest masa miejsc, gdzie można rzeczy włożyć. Tam widziałem wielokrotnie przypadki, gdzie goście persystencję uzyskiwali tak, że modyfikowali na przykład skrypty ansiblowe, żeby...
Znaczy tak, ale mówimy, tu wiesz, jak już masz dostęp do możliwości modyfikacji pipeline'u, tak, natomiast tu mówimy o persystencji, wiesz, w narzędziach, tak, ale właśnie jakby jako takiej...
Idąc, wiesz, krok wstecz, co ludzie wkładają do tego na przykład Confluence'a? Jak któregoś razu przy okazji jakiegoś pentestu znalazłem manual wkładania danych i na przykład było napisane, że jeżeli już musisz włożyć hasło, to włóż je przez, znaczy w sensie białym fontem, żeby nie było go widać, jakby ktoś robił screeny. I
pomidor.
I tak, Jezu. Tak, trochę mi się zrobiło smutno. Albo...
Chcę ci powiedzieć, że to jest enterprise technika, jakby... To już jest takie...
Wiesz, to znam jedną dużą organizację, taką zatrudniającą tysiące pracowników, gdzie hasła do systemu, w tym na przykład do ERP-a, są wklejane jako ticket w Jirze i oczywiście nikt nigdy haseł nie zmienia, natomiast każda osoba, która się do tej kolejki zaloguje, a jest tych osób całkiem sporo, widzi te hasła.
Czy ja nie mówiłem, że powinniśmy ten jakby risk assessment przenieść z tego, o Boże, nagle mamy repozytorium w chmurze na o Boże... Nasz DevOps pipeline, czy tam ticket pipeline jest lepiony z błota.
Pamiętam taki przypadek ładnych parę lat temu, jak w tej organizacji gość, który zajmował się security, stwierdził, że dla sportu będzie administratorowi ERP-a zmieniał hasło, skoro jego hasło się wala w tych ticketach. I zaczęła się jakaś wielka awantura, bo pan się natychmiast oburzył, wyeskalował to do managementu, tam zaczęły się dyskusje na temat kodeksu karnego i tak dalej, więc miałem trochę w smaku, trochę ubawu z tego. No ale to jest właśnie ten problem, że jakby wszystko masz doskonale udokumentowane i potem pociekną te maile.
To jest dobry case, nie? Zmieniasz komuś hasło, bo znalazło się, nie wiem, w Confluence'ie i potem ktoś ci mówi, no dobra, zmieniłeś to hasło, ale mógłbyś chociaż zaktualizować tą stronę Confluence.
Tak pewnie byłoby.
Tak, nie róbcie tego, moi drodzy, w swoich organizacjach.
Ja dostałem kiedyś komentarz, i co się czepiasz, bo to nie do produkcji.
A to nie było z Microsoftu?
Nie było z Microsoftu.
Nie, z Microsoftu chyba.
No, może ten case Microsoftu trochę tam powie, że nie produkcja to też jest ważne, ale dużo jeszcze pociągów zostanie odblokowanych, zanim IT security dotrze pod strzechy z takimi nowościami.
Nieszablonowymi zagraniami.
Tak, tak. Dobrze. Co mamy następne na tapecie?
Mamy podatności w Torze.
No to jest też ciekawy case, dlatego że z tego, co zdążyłem wyczytać, większość jest jednak low risk i medium, ale jedno medium jest ciekawe.
Nie wiedziałem, że można robić kryształowe pentesty. Kryształowe? Muszę się przyznać. Tak.
Aha, okej.
Okay. Tak, że to pentest był Crystal Box. Nie, to jest podobno, jest Grey Box, jest Black Box, jest White Box, jest Crystal Box, gdzie masz dostęp do kodu źródłowego, więc ja jeszcze bogatszy jestem o nową wiedzę, że możemy...
Kryształowy pentest.
Kryształowe
to taki
skrzynie.
Rainbow Red Teaming.
To tak jak te podstawki pod kable do mikrofonów, które mamy, żeby nas było lepiej słychać.
A to są te, co ściągałeś?
Tak, dokładnie, tak, bo to jest chyba nowe drewno konserwowane w moczu aligatora. Tak, dokładnie, i wtedy zupełnie inaczej dźwięk.
Izolowane tak gumą, która dojrzewała na drzewach w
Alpach.
Ty się śmiejesz, ale przy dźwięku cyfrowym, jak zagniesz kabel, to te jedynki się blokują, potem zera się zahaczają i dźwięk nie przechodzi. To jest naukowo udowodnione.
No to nie, nie no, zera przechodzą, bo są obłe jedynki z
ale jak
ogonkami.
Jedynka z dynksem zostaje, to,
to zahacza
się
zero.
No,
robi się tak jak, okej.
A jak jest wiele jedynek, to ci się robi za to i do widzenia.
Łańcuch, no. Już... Są te
i mono, mono.
Jest duża szansa, że jakbyś dobrze zginął, to byś efekty dźwiękowe robił.
To się fuzing.
Wy się śmiejecie, ostatnio kupowałem jakieś
fault injection
kable do głośników i rzuciłem takim właśnie żartem do pana, że czy ma pan takie audiofilskie kable głośnikowe, a pan a do jakiego rodzaju muzyki? Więc...
Wow.
Czyli można różne rodzaje złota stosują do różnego rodzaju muzyki. Bardzo dobrze.
Tak, 17 podatności, jedna pozwalała na wstrzyknięcie tak zwanego bridge'a do bazy. Bridge pozwala na to, że, znaczy bridge'e są używane, z tego co zdążyłem wyczytać, oczywiście będę mądrzejszy o to, co wyczytałem. Bridge'e są używane do jako unlisted relays, czyli relays po polsku to jest jak to tam
wydanie.
Przekaźniki. Tak, i one są używane do tego, żeby omijać wszystkie na przykład chińskie wielkie firewalle, tak?
Tak, bo Chińczycy mogą blokować znane punkty wejściowe i bridge jest takim jakby dodatkowym mostkiem do punktu wejściowego.
Tak, tak. Widzę, nie jest ujawniony.
Widzę pytanie tutaj, już szybko doczytałem w międzyczasie. Piątko się zadała, czy to przypadkiem whitebox nie jest taki, że masz dostęp do kodu. Ja szybko doczytałem, też dla mnie kryształowe było nowe. Okazuje się, że to wynika z tego, że już nie możemy mówić white i black box.
No właśnie chciałem o to zapytać.
Tylko jest crystal box i nie wiem co.
A black jest jaki wtedy?
Obsidian pewnie. Obsidian box. Obsidian box, więc crystal box to jest ten stary white box, gdzie się ma dostęp.
Ale wiesz co, jakby jak już tak się... operujemy na tych analogiach historycznych, to w Europie noc kryształowa nie kojarzy się dobrze.
Więc... Dlatego te testy robimy tylko w ciągu dnia.
To transparency boxy powinny być. Tak.
Ale...
Glass boxy?
Słuchajcie, ja widzę...
Glass trapy.
Ja przepraszam, zrobię dygresję, bo patrzę od 20 minut w Mortal Kombat, który miga za Adamem i ta grafika nadal jest bardzo dobrej jakości.
Jest.
Tak.
Tego nie widzicie, bo...
Bo ja jestem za szeroki, wybaczcie.
Tam widać ale... nad ramieniem poczekajcie. Adama jest tak, jest Scorpion i Reptile.
W tą stronę.
Więc...
O... Tu jest Mortal Kombat.
Zaraz będziemy grali w ogóle, tak? Jak już się was... Bo zerknąłem Tomkowi w ekran, jak on szukał tego crystal boxa i o ile crystal box jest, white box jest przetłumaczony, to black został black.
No bo to się ciężko tłumaczy. Obsidian, mówię ci, obsidian box.
Obsidian, może trzeba zaproponować jakąś aktualizację.
Charcoal.
Charcoal.
Węglowy. Zrobiliśmy węglowy pentest wczoraj.
To jest dobre, zacznijmy tego używać. Węglowy pentest.
To co starym można używać, czy nie?
Można, bo chyba zostało to załatane. Przynajmniej tak mnie się wydaje. Chociaż nie było tego, nie było takiej informacji, ale podejrzewam, że już temat jest załatany.
To jest dobre pytanie, bo ja kiedyś zacząłem się zastanawiać, że ludzie stawiają te węzły Tora tak sobie, żeby mieć. I jak często one są tak rzetelnie aktualizowane? Czy one są tak postawione i sobie tak...
Są aktualizowane, są statystyki i Tor Project tego pilnuje. Jak nie aktualizujesz za długo, to wam...
To jest dobro.
Masakra, jak ty... Najlepiej zaktualizowany software. Ale
a propos tego pilnowania, nie mamy tego na liście, ale dyskutowaliśmy o tej firmie, która... Było jakieś vulnerability na firmę, która miała VPN-y, tak? I bodajże tak. CISA amerykańska nakazała wszystkim zaktualizować w ciągu 48 godzin.
Tak. Albo odłączyć.
Albo odłączyć, tak? Więc to jest właśnie taki case, gdzie, którego nam
w
chyba...
W ogóle odłączyć, nie aktualizować.
Tak.
Tak, to było, proszę w ciągu 48 godzin tak. Wyrzucić to urządzenie do kosza.
Poczekajcie, wyobraźmy sobie na przykład taki case polskim Edu. Masz podatność w Oraklu i albo się pracujesz, albo się wyłączasz. Jakby
nie, w ogóle, proszę wyłączyć.
Nie, ale, słuchajcie, może jest to zbyt daleko idące, ale wydaje mi się, że tak zupełnie... Nie. Dzięki. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra metoda, żeby zmusić różnego rodzaju instytucje i firmy do aktualizacji i wydaje mi się, oczywiście możemy się nie zgodzić w tej kwestii, to jest moje zdanie, że nasze ciała nadzorcze różnego rodzaju powinny stosować takie naciski.
Takie to jest jakby minimum, które powinni znaczy, stosować.
Ale nie, wyobraź sobie, jest jakaś podatność, nie wiem, dowolna firma, Forti, Cisco, cokolwiek tam było ostatnio.
Przytoczyć ci historię ciekawej podatności. Na CCC była prezentacja, oglądałem ją ze streamingu. Pan badał SMTP smuggling. Polecam wszystkim zapoznać się. Jak, co, gdzie, jakby w ogóle, jak można zrobić SMTP smuggling? No i zgłosił to do vendorów. It's a feature.
No. A tam był mail w mailu jakoś schowany.
Tak, tak. Jakby generalnie chodziło o to, że treść maila jest zrobiona tak, że odbiorca myśli, że ty wysłałeś dwa maile. Znaczy, że są dwie konwersacje SMTP, tak? I jeden z większych vendorów, który był odbiorcą, zachęcam do obejrzenia prezentacji, powiedział, nie, to jest jakby, to jest feature, to jest checkbox w ogóle, że tak należy interpretować te maile.
No jak jest feature, to jest feature. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć, wyobraźmy sobie taką podatność typu remote code execution w jakiejś bramce, którą używają polskie banki i ja sobie wyobrażam, że taki na przykład CIRT KNF-owy może powiedzieć, słuchajcie, drogie banki, macie 48 godzin, żeby to połatać, kropka. Jak nie, to będą sankcje. I tyle.
Albo żeby to wyrzucić do śmieci.
Zapytamy kogoś, nie? Znajdziemy z KNF-u i
tak, zapytamy. Być może będziemy o to pytać. No ja sobie tak to wyobrażam, nie wiem. Jakie jest wasze zdanie? Tam?
Od razu do śmieci, żadnego łatania.
Ale bo zaraz,
i zwolnić wszystkich.
To zaraz powstanie ruch obrony wolności, że może ty chcesz świadomie mieć niepaczowany samochód.
Właśnie, bo to jest honey pot.
Tak, dokładnie. Albo na przykład nie chcesz się szczepić.
Zgadzam.
Lista publicznych ostrzeżeń wtedy powinna być.
Tak, kolego bezpieczniku.
W wiadomościach o 19.30. Bank o nazwie takiej i takiej posiada podatne urządzenia, których aktualizacji od
kolego bezpieczniku.
TVP Info na pasku.
Absolutnie skrajnie się z tobą zgadzam i ja bardzo chciałbym mieć prawo posiadania dziurawego sprzętu we własnej domowej infrastrukturze, ale nie w infrastrukturze usługodawcy, z którego usług korzystają ludzie, którzy mogą nie wiedzieć, co to znaczy podatność i niezałatana, a te dwa słowa w zestawieniu ze sobą to już w ogóle jest czarna magia dla nich, a mają pełne prawo być chronionymi, tak to nazwijmy, tak? To jest dokładnie tak jak z sanepidem. Nikt nie musi wiedzieć, jak należy na pamięć dezynfekować ręce, czy tam coś innego, po to jest sanepid, żeby wymagał minimum sanitarnego od, nie wiem, na przykład punktów, w których kupujesz jedzenie. I wtedy nie wchodzisz do kuchni, nie zaglądasz, czy pan zaktualizował zlew, tylko wiesz, że albo sanepid już tam był, albo będzie i sprawdzi, tak? Jakby jest minimum takich rzeczy i wydaje mi się, że to do takiego minimum sanitarnego się zalicza.
Słuchajcie, podobno nam trochę zrywa audio. Mam nadzieję, że nie za często.
Ktoś tu kopie kamerę.
Jakub miał kamerę, tak.
Tak.
To audio zrywało, nie kamera.
Masz kabel od mikrofonu w ręku.
Dobrze, słuchajcie.
Ale podepnij go z
powrotem. Zerwało nam audio, ale przynajmniej nas widzicie, więc jakby możecie czytać.
Tak, ale ja też jestem za tym, żeby do tego obowiązku wyrzucania do śmieci było też klauzula, mogą także przekazać wadliwy sprzęt Tomkowi.
Tak. I on wtedy w domowym labie...
Miał taką hurtownię złomu.
Poczekajcie, ale to jakby...
Myśl odzyskiwał złoto.
My się możemy śmiać, ale jakby to ja już chyba nawet mówiłem na którymś podcaście, jak wyskoczył Log4j. To się nagle zaczęli odzywać znajomi znajomych, że tutaj chłopaki widzą, na przykład tam leżą na półce firewalle. Czy możemy coś z Hackroomu pożyczyć, bo oni nie mają żadnego, a bardzo pilnie potrzebują zacząć filtrować swój ruch wejściowy, więc jakbyśmy mieli jakąś starą ASE albo jakieś Forti, to oni chętnie przygarną. Więc był taki moment, że chyba te cztery urządzenia stąd wyjechały i poszły na produkcję. Ja tylko sprawdziłem, czy te firmy to są na przykład firmy, w których mam jakieś usługi. Nie mam, więc jakby uznałem, że się nie stresuję. Ale kiedyś w którejś polskiej gazecie w latach 90. był taki bardzo śmieszny artykuł o tym, jak wybierać sobie bank, w którym będziesz trzymał pieniądze. Więc otwierasz ogłoszenie o pracę i patrzysz, mówimy o końcówce lat 90., czy zatrudniają adwokatorów Windowsa NT 4.0. Jeżeli tak, to nie trzymasz tam pieniędzy i to jest jakby bardzo dobry filtr. Nie
ostatnio ktoś wypuścił. Sparzysz, bo może się 3.11.
A ktoś, właśnie ostatnio ktoś wystawił ogłoszenie, tak, że tak. Administrator Windowsa 3.11.
Remote,
fully remote.
No bo 3.11 miałeś dostęp do internetu. W sensie była już osieciowana, 3.1 nie. Tak, było for workgroups, tak? Dobrze
tak,
pamiętam?
Tak, tak, tak. Znaczy workgroups to było sieć lokalne, tam był chyba Trumpet Winsock czy coś takiego do obsługi.
Tak, ale 3.11 nazywała się for workgroups, tak, już tak. Tak, tacy jesteśmy
ale
starzy.
Możemy sobie heheszkować, ale tutaj mamy serwer z Novelem Network, który jeszcze półtora roku temu był produkcją w dużej instytucji.
I ale jakby... to jest strategia odporności na ransomware.
Tak.
Który tego nie obsługuje.
Czyli chciałbyś...
To, tak, to było... znamy takiego eksperta, który to lansował.
Czy to jest ten moment, gdzie będziemy się licytować?
Jaki nie, słuchajcie, ale to jest case, który był, tak? Niedawno.
W jakiejś firmie, bo...
Nie, to był jakiś japoński bank, tak? Czy chiński?
Chiński
bank, gdzie ransomware nie dotknął systemu bankowego, bo był na Novelu i tyle jakby... Malware nie zadziałał.
No, większość banków ma w środku duże mainframe'y, których nikt nie umie programować, więc tam nie ma ransomware.
A to jest tak samo, jakbyś miał na przykład Windowsa, ale na MISP-ie i ktoś ci deployuje exeki, jakby... Przecież nie działa, ale jakby wgrałem już 13 wersji i nie działa, żadna się nie odpala.
Albo... Szefie pomóż.
Tak. Jeszcze była taka intelowa architektura, ona się IA64 nazywała.
Też można.
Tak,
też
tak,
była
tak,
taka. No bo ARMA już nie, ARM się zaczyna
ARM jest za bardzo popularny już teraz. Tak.
Z jakiegoś tam egzotyczną...
Windowsy były na Alfę przecież też swojego czasu.
Były.
Dobrze. Lecimy no nie dalej. Nie, no to źle. Nie, słuchajcie, jednym zdaniem jeszcze, jeżeli chodzi o Tora, to podatności w Torze są o tyle ciekawe zawsze, że jakby Tor ma być jakby u swojego założenia bezpieczny i anonimowy i każda podatność może spowodować to, że ta anonimowość przestaje być anonimowa. Więc no pytanie...
Dobrze, że ktoś szuka, że są takie akcje i są takie zlecenia i ktoś za to płaci, ktoś to publikuje, ktoś to poprawia i wszyscy żyją bezpiecznie.
Tak,
ale to też jakby powiedzmy to jasno, że nawet jeżeli używamy Tora, który jest absolutnie załatany, bezpieczny i tak dalej, to ta nasza tożsamość może wyciec na masę różnych sposobów, tak. Więc...
No i pytanie jeszcze o jakich podatnościach w Torze nie wiemy, bo te takie pewnie mięsne to jednak...
Pamiętacie już ładnych, o Jezu, pewnie jest więcej niż 6 lat temu, to chyba FBI się kiedyś przyznało, że odpalało...
Talesy strzelili chyba. Dobrze będą? Talesy?
Było kilka takich scenariuszy, gdzie
odpalili tak dużo węzłów, że zamykali całą komunikację w ramach tego, co kontrolowali.
Okay. Tak, tak. Plus było, znaczy były i podatności w systemie Tales, były podatności w Firefoxie wykorzystywane, używanym jako Tor Browser. Były podatności w protokole i były te ataki Sybilli, czyli to jest dużo lewych węzłów, czy też prawych.
Kryształowych
węzłów.
Kryształowe węzły. Dobrze, i temat kolejny, czyli
podatności w Dockerze, który działa z roota, tak?
Tak. To teraz...
Nie zetknąłeś się z takim trendem, że dockeryzacja jest rozwiązaniem problemów, kiedy software jest legacy?
Ale się... Powiedzmy, że się częściowo podpisuję pod czymś takim, ponieważ zamknięcie tego w kontenerek, szczególnie starego software'u, daje ci jakieś kontrole, że masz to zamknięte w jakiejś tam paczuszce. Szczególnie, że stary software może nie być w stanie sam siebie wyeskalować poza Docker. Jak to jest dobry stary software, to nikt tego nie wyeksploituje, bo to jest za stary software na przykład.
Tak, ale to jest taki dobry scenariusz. W takim realnym scenariuszu to mamy starego Linuxa i...
A tak, to mamy starego Linuxa. Natomiast to jakby nie jest to pierwsze... Wydaje mi się, że cyklicznym jest już pojawianie się podatności na Dockera, który jest o tyle niebezpieczny, że jeżeli dobrze kojarzę, nie da się go odpalić bez... Nie z administratora. O.
Chyba są jakieś implementacje, że już działają.
Jest Podman.
Podman, no. Chyba nawet ty mi o tym mówisz.
Tak, jest Podman. Podmana się bardzo... Znaczy to jest jeden do jeden replacement. To znaczy bierzesz swoje Docker file Dockera i mówisz Podmanie od uruchamiaj i to działa. Jest parę innych systemów do konteneryzacji. Nie wiem, czy są da się je używać w taki sam sposób jak Docker, ale ja u siebie Dockera trzymam w kontenerze LXC, więc mam konteneryzację w kontenerze.
Taka podwójna ściana ognia.
Podwójna ściana.
To jeszcze na Linuxie, na desktopie, to już w ogóle, tak, nie?
No, tu.
No wiem, że masz Linuxa na desktopie. Jesteś jednym z trzech użytkowników tego systemu na desktopie. Działa ci już audio?
Właśnie, problemy z dźwiękiem wynikają z tego, że Tomek ma Linuxa.
Tak. I nie zabił Alsy jeszcze dzisiaj.
Teraz jest Puls Audio.
Puls Audio, tak. Jakieś nowe.
Mam 35 kontenerów. a w tym z Dockerem mam 7 Dockerków, które sobie radośnie tam mijają się po sieci.
Mój Boże. Dobrze.
I działa, działa. I jest audio.
Tak, ta podatność, ogólnie podatności właściwie, bo są 4, no, pozwalały na wyskoczenie z kontenerków do systemu hosta. Cóż, życie.
Przejdźmy dalej.
Przejdźmy dalej. Ostatni temat, jaki mamy, to jest ten temat numeru tak zwany. I mieliśmy sobie trochę podyskutować o narzędziach open source'owych do hakerowania. I teraz patrzę się na Tomka, bo on zawsze... Jakby to jest kontrowersyjny temat, a on jest z Red Teamu, więc Tomku, czy wy używacie open source'owych narzędzi, które gdzieś tam możemy znaleźć na GitHubie, albo złośliwego oprogramowania do tego, żeby... Jakby do waszej pracy.
Tak.
Okej. Okay. To kończymy. No dobra, ale słuchaj, no używa, ale czy to jest...
Myślę, że możemy się, mogę się podzielić. Przykładowo używaliśmy, Boże, jak to się nazywało?
Linux.
Na przykład, używamy na przykład, może tak, GoFisha z takich ofensywnych okay. rzeczy. Głównie dlatego, że jest, działa dobrze i przestępcy też go mogą używać, więc jeżeli tam jest coś tak, jeżeli tam jest coś takiego, co pozwoliłoby go fingerprintować, to jest pierwszy argument, tak, żeby zobaczyć, czy od strony obrony, tak, no bo ty siedzisz tam później i próbujesz, siedziałeś, tak, teraz siedzisz gdzie indziej, ale Blue Team siedzi i pytanie, czy on mógłby stwierdzić, że tutaj był używany GoFish. Jeżeli nie, no to nie. Jeżeli tak, no to być może coś uda się, jakąś rulkę detekcyjną, i to dotyczy każdego innego open source'owego lub nieoprogramowania. Używamy go po to, żeby Blue Team wiedział, jak będzie wyglądał użyty przez przestępców. POSH właśnie. POSH to jest złośliwe oprogramowanie, które mamy w swoim magazynie. I również argument jest taki, ponieważ jest to dostępne szeroko, to absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby redaktor, który chce kogoś zaatakować, szczególnie ten biedniejszy budget edition, sięgnął po takie oprogramowanie, więc jak najbardziej używane jest po to, żeby po pierwsze wiedzieć, jak działa od strony ofensywnej, po drugie, żeby oswoić z takim oprogramowaniem Blue Team, tak? Żeby oni wiedzieli, jakie są, nie wiem, metody persystencji zapewniane przez takie oprogramowanie, jak mogą go wykryć, jakie artefakty. Każdy software, ten złośliwy i ten niezłośliwy, działa w taki sposób, że no, ma jakieś charakterystyczne swoje tam, nie wiem, ciągi znaków, połączenia sieciowe, muteksy, semafory, nie wiem.
To ja zapytam inaczej. Czy chciałbyś, żeby było mniej tego rodzaju narzędzi w repozytoriach GitHuba?
Nie. Nie.
Ale dlaczego? Może jakby ludzie nie pisali tych wszystkich narzędzi do wykonywania złych rzeczy w internecie, to mniej osób byłoby w stanie wykonywać złe rzeczy w internecie.
Ta poprzeczka jest nisko ustawiona. Każdy teraz może sobie ściągnąć źródło i uruchomić.
Czy nie było mniej ataków, gdyby było mniej narzędzi ułatwiających przeprowadzenie ataków?
Nie wydaje mi się.
Ale poczekajcie.
Znaczy, na pewno byłby próg wejścia inaczej. Może i tak, natomiast jeżeli da się kogoś pojechać w taki sposób, że średnio ogarnięta osoba ściąga sobie coś z internetu, następnie nieudolnie to kompiluje, coś mu wyszło i następnie tym czymś atakuje ciebie i przejmuje twoją infrastrukturę, tak, ta osoba, która to wykonała, jest w pełni winna, ale nie takie było pytanie. No, powinieneś się zastanowić, czy ta infrastruktura, która dostała czymś takim, nie powinna być troszkę odświeżona.
Czyli jak zapomnę zamknąć drzwi w mieszkaniu, to jest to moja wina.
Nie, powiedziałem, że dlatego zaznaczyłem na początku, że...
Ale no, jednak powinienem się zastanowić, czy tam nie ma jakiejś mojej winy w tym. Ja wiem, łapię cię za słowa, mało elegancko,
nie do końca, wydaje mi się, że to porównanie nie do końca. To jest
gdyby,
tak...
gdyby mniej złodziei chodziło po klatkach, albo gdyby było trudniej wejść na moje piętro, to bym miał mniej włamań.
No to tak samo mógłbyś powiedzieć, że powinny być zabronione publikowanie filmów i zdjęć, jak wyglądają lockpiki, albo noże. O, jakbyśmy nie wiedzieli, jak wyglądają noże, to noże by nikogo nie zabijały.
Mówimy o różnych kategoriach zbrodni, tak? Przestępstw. A twoja analogia z nożami trochę za daleko idąca, ale ze zdjęciami wytrychów tak. już
mniej. Gdybyś nie wiedział, jak wygląda wytrych, nie wiedziałbyś, że go możesz zrobić z wypiłowania kawałka blachy.
Gdyby na przykład nie można było kupić wytrychu w każdym kiosku ruchu, to może mniej osób chodziłoby z wytrychami i mniej byłoby włamań.
Posiadanie wytrychów przypadkiem nie jest nielegalne?
W Polsce jest, to nie jest, jest legalne, ale musisz to zgłosić.
Musisz być ślusarzem i być ślusarzem.
Musisz zgłosić, jeżeli dobrze się nie mylę, tu mogę nie być na bieżąco, działalność specjalistyczną w najbliższym komisariacie policji. Przynajmniej to jest stan wiedzy na kiedyś.
Tak, tak, tak.
Cokolwiek.
Więc nie jest nielegalne, należy...
Generalnie mówimy o sytuacji obniżenia dostępności. Tak?
No, wiesz co, Adam, bo to też jest tak. Ja pamiętam, kiedyś robiłem dla klienta ofertę do pentestu. I miałem z nimi mieć spotkanie jakoś rano i stwierdziłem, że jeszcze sobie tak zerknę na ich infrastrukturę z zewnątrz, żeby trochę lepiej być zorientowanym. I odpaliłem turbo power toola bohatera filmu w postaci Nmapa i im wysypałem tą infrastrukturę. I oni odwołali rano spotkanie, że mają awarię, że nie wiedzą skąd, więc żebyśmy się spotkali za parę dni. Zastanawiałem się przez moment, czy im powiedzieć, czy nie. I w końcu im powiedziałem, że jakby to nie jest. Jakby włam, to ja odpaliłem Nmapa i przeleciałem ich /27. No i teraz... To nie jest problem dostępności tego Nmapa. To jest problem tego, że tam coś systemowo było nie tak.
To, to ja ci teraz, Adam, pozwól, że ja ci podam jeden przykład, który być może zmieni twoje myślenie. Ostatnio bawiłem się narzędziem, które jest dostępne na GitHubie właśnie. I to narzędzie, włącznie z tym, że na GitHubie jest release tego narzędzia w postaci binarnej. To narzędzie jest w .NET-cie, czyli możesz sobie skompilować. Release tego narzędzia w postaci binarnej inaczej, obok tego pliku binarnego są handrulki do sieci i handrulki do jarowe, do jak to wyłapać na workstacji. I włącznie z tym, że testowałem to narzędzie, próbując je uruchomić na komputerze, które posiada, nie wiem, podstawową ochronę, i Windows Defender wykrywał i nie pozwolił mi go uruchomić do tego stopnia. Czyli mamy open source'owe narzędzie. Dzięki temu, że ono jest open source'owe, no to jakby nie trzeba było tabunu pieniędzy, żeby wyhantować je, znaleźć i napisać handrulkę, i w domyślny setup powoduje, że one jest wykrywalne. Jeżeli ktoś, oczywiście ktoś może to skompilować, pytanie, jak bardzo umiejętny jest, żeby skompilować to w taki sposób, żeby pozbyć się tej sygnatury. Nie jest to inżynieria rakietowa, ale wymaga to rozumienia i wysiłku, i w zasadzie jeżeli masz tyle rozumienia i wysiłku, żeby to skompilować bez tej sygnatury, to możesz napisać to narzędzie sam.
No dobra, to...
Upraszczając bardzo sytuację, Maciek przeskanował Nmapem, zobaczył otwarty port z 22, tam kiedyś taka śmieszna usługa była, znalazł exploita gotowego online, skompilował go, odpalił, dostał usera po drugiej stronie. Gdyby nie było tego exploita online, to by nie...
Gdyby nie miał Nmapa,
nie, no. Ale, kompilatora. Ale...
Linuxa.
Gdyby nie miał komputera, gdyby nie miał prądu, gdyby nie miał obu rąk i pisał nosem, poszłoby mu dużo wolniej. Ale nie sprowadzajmy do absurdu, tak? Dostępność narzędzi zwiększa łatwość ich użycia.
Tak. Tak?
I to, że ktoś obok narzędzia opublikował regułki, jak je wykryć, ich użycie, to jest tylko na zasadzie, jak ktoś się bardzo postara, to jest w stanie to wykryć. Ale, no, ale... nie możemy założyć, że 100% potencjalnych ofiar skorzysta z tych regułek. Absolutnie. Bardzo miło, że są, ale ja lepiej, poszedł... żeby nie było ani narzędzia, ani regułek.
Ja bym poszedł twoją analogią, czyli... czy to jest moja wina, że nie zamknąłem drzwi? Zauważ, że dowolna osoba, która użyje tych narzędzi w sposób nielegalny, czy na przykład do włamania się do ciebie, jest po prostu przestępcą. To nie jest tak, że to jest Rajesh the Penetrator z Jasona.
Pozdrawiamy Jasona.
Tak, pozdrawiamy jakby. Sir, I discover a vulnerability. In your infrastructure.
Ale ja wolałbym, żeby przestępcy nie mieli tych narzędzi, no, tak po prostu, czy ich za darmo w internecie.
Siekier, łomów również, nie? Nie.
Ale z siekierą trzeba iść osobiście. Próg, jeżeli ktoś chce kogoś zarąbać siekierą, to sobie ją nawet wykuje, jak będzie potrzeba.
A może na przykład zrobić, że dostęp do internetu wymaga podania dowodu. O.
Słuchajcie, ja pamiętam...
Polsat poszedł już tą drogą.
Tutaj background klaszcze teraz. Nie, słuchajcie, ja pamiętam jeszcze w latach 90. na początku 2000, jeżeli publikowane były exploity, jeszcze wtedy nie było GitHuba ani tego typu wynalazków, ale była taka backtrack, Tak, i te exploity były popsute. I dopiero jak ktoś miał trochę oleju w głowie i był w stanie zrozumieć, co tam się dzieje, to potrafił te exploity naprawić. Albo nie były podawane konkretne offsety.
To było bardzo ładne.
Tak, i to było rozwiązanie, tak? Bo wtedy dzieciaki nie mogły sobie ściągnąć takiego exploita, skompilować, go uruchomić i mieli wszystko na tacy.
Myślę, że 90 parę procent atakujących, te statystyki wziąłem z Instytutu Statystyk z wiadomego miejsca, ale myślę, że ponad 90 parę procent atakujących nie jest w stanie naprawić tego, tak? Taki Tomek na przykład by naprawił, a taki ja na przykład już nie.
No też byś naprawił, ale to trochę dłużej Tomkiem. By ci to zajęło. Tomkiem na przykład.
Tak, siedzę, słuchaj, nad tym kodem. Kompiluję go, jak kompiluję, indziej nie kompiluję.
Ale poczekajcie, bo jest jeszcze jedna rzecz, którą gdzieś tam gubimy. Popatrzmy na to, na incydenty, które są jednak najpopularniejsze, najbardziej dotkliwe. Mhm. To tam na przykład do tych wszystkich skamów finansowych, typu tam inwestycje na WhatsAppie i tak dalej, nie używasz żadnego narzędzia. Moim zdaniem...
No, nie ma narzędzi.
Kluczowe jest jednak edukowanie ludzi. My już jakby jesteśmy na tym etapie, że tłumaczymy ludziom tak... Inwestycja na WhatsAppie to jest skam, wiadomości pod tytułem właśnie wygrałeś milion to też jest skam i to jakoś tam do ludzi dociera. Tak, Adam, tam nie ma tego księcia.
Klikałem dzisiaj.
W Dubaju, no, mi też nie odpisał.
Piszesz do tego samego księcia?
Natomiast w drugą stronę ja myślę, że z tym się nie wygra. To znaczy my możemy wprowadzać dowolne ograniczenia, restrykcje, ten model z backtracka przytoczony ma sens, tylko przestępcy będą mieli to w nosie. Oni tak zrobią to po swojemu, choćby po to, że chaos ich kręci.
No ale będzie mniej.
Ale to zrobią przestępcy, którzy mają odpowiedni poziom wiedzy, który pozwala im na wykorzystanie pewnych narzędzi. Tak? W tym momencie dochodzimy do sytuacji, kiedy wszystko jest za darmo, dostępne w GitHubie do ściągnięcia przez każdego, nawet bez odpowiedniej wiedzy.
Każdy potrafi uruchomić, trzeba tylko wskazać adres IP. No. Jeżeli ja umiem uruchomić jakieś narzędzie, to ono jest zbyt proste dla przestępcy.
Ale słuchajcie, pytanie, czy to nie jest trochę tak jak w tej anegdocie, że jeżeli możesz przejąć samolot korzystając z plastikowego noża, to ten samolot się prawnie należy. Jeżeli mamy...
Nie wiedziałem. Lecimy?
To lecimy.
Jeżeli mamy infrastrukturę informatyczną, w której ktoś może przejąć nad nią kontrolę, bo sobie pobrał z GitLaba kawałek softu, go skompilował, odpalił, to pytanie, czy największy problem jest, że ten plik tam leżał.
Nie największy.
Ja uwaga, challenge'uję to.
Najłatwiej
się ładnie
to
mówi.
W tym miejscu uwalić.
Challenge'uję to w inny sposób. Czy to nie doprowadzi do sytuacji, że powstaną dwie takie grupy, jedna undergroundowa przestępcza, gdzie będą się wymieniać tymi rzeczami na ich GitHubach, druga taka undergroundowa, ale security, tych whiteboxowych, gdzie znowu oni
kryształowych.
Kryształowych, tak, taki kryształowy darknet, czy crystalnet, który znowu będzie niewidoczny dla nikogo, no bo nie mogą być opublikowane, ale wszyscy przyjaciele i znajomi będą, Adam, dam ci dostęp do takiego, wiesz, specjalnego internetu, gdzie na GitHubach leżą exploity, ale to tylko w dobrych celach możesz użyć.
Moralnie słusznych.
Moralnie słusznych i absolutnie nic nie będzie wyciekało stamtąd, tak jakby nikt nigdy nie słyszał,
że
kryształowe
nie
i obsydianowe rzeczy wyciekały, dokładnie i tyle. A ktoś będzie chciał zrobić jakby assessment, to będzie musiał, nie wiem, to wszystko będzie droższe, tak, zapłacić jakiemuś tam startupowi z krajów Morza Śródziemnego, żeby mu dali dostęp do szlachetnych repozytoriów z kryształowego
zaufane
netu,
repozytorium tak. Od brokera w Lagos, tak?
Tak.
Czyli, że nie ma sensu, bo i tak się nie uda.
Znaczy, pytanie, czy to nie doprowadzi? Masz sytuację taką, jak będziesz miał sytuację taką, jak z Netflixami, tak? Netflix...
Jaką mamy sytuację z Netflixem?
No znowu się używa naszego Netflixa i nie płaci.
Jak to nie płaci?
Netflixa.
Patrzyłeś to konto ustawienia, to nie jest ustawienie. No,
że masz jego Netflixa i tam ogląda tylko koty.
Jest takie konto Andrzej, jak masz listę userów i to nie jest Andrzej.
Andrzej. Dobra, ale mamy case...
Adam 2 nazwałem. I on myśli, że to jest jego drugie.
Dobrze, mamy case na przykład gotowych phishing kitów. I tutaj przywołuję naszego dawnego, chciałbym powiedzieć przyjaciela, ale nie, czyli Tomasza T., który był jakby cały czas chyba jest, no nie jest zbyt techniczną osobą, a przez 5 lat udawało mu się wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia, które gdzieś znajdował, do okradania ludzi i wyciągania danych i w ostatnim jego etapie jeszcze sobie zrobił jakiegoś open source'owego ransomware'a, tak, z jakiejś aplikacji z GitHuba. Więc no tutaj ta poprzeczka była naprawdę nisko, tak? I to działało. Ta osoba bez wiedzy technicznej, chociaż niektórzy tam w komentarzach po tym aresztowaniu mówili, że to jakiś nowy Kevin Mitnick polski. ale nie, nie jest Kevinem Mitnickiem. No, jakby,
jeszcze nie.
Jeszcze nie. Może kiedyś napiszę, jak Gorion będzie sławny. Ale no, o to chodzi, tak? No, jakby ktoś bez, znaczy bez żadnej wiedzy, z zerową wiedzą, bierze narzędzia i po prostu ukrada ludzi. I jakby pytanie, czy to nie jest problem.
Moim zdaniem jest i mogłoby być lepiej, ale faktycznie rozwiązanie go na pewno nie jest proste.
Znaczy, zgadzam się, że na pewno to kontrybuuje do jakiegoś współczynnika, no ale...
Słuchajcie, no tak, są zwolennicy i przeciwnicy tego podejścia, jakby też w naszej branży i mamy te dyskusje, trochę tą dyskusję przenieśliśmy też dzisiaj na rozmowę kontrolowaną i też chcielibyśmy wasze usłyszeć zdanie, więc możecie komentować pod tym live'em, bo może coś ciekawego wymyślicie, jak na przykład rozwiązać ten problem.
Tu padło, zabrać klawiatury.
Linuxy, albo zabronić Linuxy, bo wszystkie exploity są na Linuxy.
Klawiatury były ograniczone do dwóch guzików, 0-1.
No, człowiek.
Jak chcesz napisać maila albo exploita, tak samo trudno, tak samo dużo czasu ci zejdzie.
Byśmy tutaj nie siedzieli.
Nie no, byś pisał jakby.
Poczekaj, bo to się, no,
czekaj, loguje się do YouTube'a.
To się skończy tak jak w jednej z bibliotek publicznych. Gdzieś widziałem zdjęcie, że jest zakaz używania Linuxa i włamywania się do innych komputerów. Jakby to było tak zmaczowane.
Maciek, nie wiem, czy ci opowiadałem kiedyś historię, ale to teraz opowiem przed wszystkimi. Z jednych z moich pierwszych prac zostałem zwolniony z pracy, dostałem wypowiedzenie, gdyż znaczy za hacking, i ten hacking to według właściciela firmy to było to, że używałem czarnego terminala, który wyglądał na takie hakerskie narzędzie, a ja po prostu byłem administratorem systemu. A ja byłem administratorem systemu i jakby próbowałem temu panu wytłumaczyć, że w sumie to zatrudnił mnie po to, żebym zarządzał tym systemem, a on stwierdził, że jestem hakerem i do widzenia.
W takim razie zabronić czarny. Ktokolwiek ma terminal na tym, to znaczy, że...
Ja mam niebieski, właśnie.
Właśnie, mam... od tamtej pory mam niebieski, nie?
Ja mam zielony na przykład.
Bo jest blue teamem.
Dokładnie.
Ja jestem green team.
Okay. Adam, ale wiesz co, to myślę, że jest jakby jest jakaś taka kasta menadżerów. Ja kiedyś pracowałem dla gościa, który wziął mnie na stronę i mówi, że ten pana kolega to chyba coś jest z nim nie tak. Ja mówię, czemu? Bo on ciągle coś czyta o Holokauście. On miał napisane local host na komputerze.
O to grubo.
O
Boże.
No to grubo.
Zaloguj się na Holokaust.
Zamykamy.
Demonetyzacja będzie. Moi drodzy,
nie zarobimy, no.
Będziemy już kończyć, bo już się zbliżamy.
Bo chcemy pograć Mortala, nie oszukujmy się.
Słucham?
Chcemy pograć Mortala, nie oszukujmy
się. Tak, chcemy pograć Mortala wreszcie.
Ja mam, muszę ściągnąć nowy ransomware z GitHuba.
Tak, Tomek musi nowy ransomware ściągnąć z GitHuba. My pogramy w tym czasie w Mortala, bo konsoli nie udało się niestety uruchomić. Tam na początku było pytanie, Maciek, do ciebie w sumie, czy jakiś będzie walkthrough.
Możemy osobno zrobić taki walkthrough, bo my jakby wiem, że to jest dla was zdziwiające, ale trochę jeszcze nie ogarniamy technologii, jak robić takie rzeczy, żeby zrobić live'a i pokazywać, co jest na ekranach. Ale się nauczymy i będzie następnym razem lepiej.
Bierzesz to? Coś, to się komórka nazywa.
Tak, tu może... masz takie to przyczepione i ty musisz z tym iść po prostu.
Nie, to tak, ale to ma kabel, wiesz? Tak,
daleko hint. Nie pójdzie, ale nie. Z komórką może kawałek.
Damy radę.
Następnym razem, jak tu będziemy zaproszeni, to zrobimy taki walkthrough. Tym bardziej, że jesteśmy w jednym z trzech pomieszczeń.
Za przewrócenie się fajne. O nogę z stołu jest bonus. Jakby brawa od publiczności.
Dziękujemy bardzo gospodarzowi za zaproszenie.
Tak.
Ta publiczność jest super, ja myślę, że trzeba ich częściej zapraszać.
Sitcomowców?
Tak. Więcej jedzenia przynoszą.
Oni tam nie mają jedzenia, moi drodzy. Dobrze, będziemy głodować dzisiaj, ale przynajmniej będzie co pić. Dobrze, moi drodzy, widzimy się w 141. odcinku Rozmowy Kontrolowanej już za tydzień, a wam życzymy...
Dziękujemy i życzymy spokojnego wieczoru.
Tak. Dobrej nocy. ASMR teraz, Tomek.
Stefany pozdrawiają
i Man in the Penguin in the Middle również. Trzymajcie się. Pa.
Bye.
Cześć. Rozmowa kontrolowana.